Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy serdecznie. Jest z nami marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z krótkim komentarzem i pewnie odpowiedzią później na pytania w kontekście Państwowej Komisji Wyborczej i korespondencji, którą ze sobą wymienia PKW i Kancelaria Sejmu. Panie marszałku, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, otrzymałem dzisiaj tak długo wyczekiwaną korespondencję z Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w odpowiedzi na moją prośbę wskazał 3 kolejne osoby do objęcia mandatu, z prawem pierwszeństwa do objęcia mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim. Są to pani Monika Jolanta Pawłowska, pani Beata Małgorzata Strzałka oraz pan Ryszard Jan Madziar. To pismo Państwowej Komisji Wyborczej, znacie je już Państwo, ono stoi, czy Państwowa Komisja Wyborcza stoi w tym piśmie na stanowisku, że nie jest organem, który chciałby w jakiś sposób zaangażować się w trwający proces polityczny, jest organem apolitycznym, bo jest organem, który służy nam do wyboru formy uprawiania polityki, a więc od tej bieżącej polityki powinien trzymać się jak najdalej. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że nie rozstrzyga, czy doszło do wygaśnięcia mandatu, czy nie doszło. Stwierdza, że mamy 2 orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie. Natomiast ja w tej sprawie i chyba nie tylko ja nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że przypominam Państwu postanowienie Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2024 roku, w którym to postanowieniu Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdza, że czynność dokonana w dniu 5 stycznia 2024 roku w sprawie 1 NSW 1267 przez 23, mowa tutaj o tę czynność, którą z dokumentami przesłanymi przez pana Kamińskiego wykonywała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego w rozumieniu artykułu 250 ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks Wyborczy. A w drugim punkcie stwierdza, że nie uwzględnia odwołania pana Mariusza Kamińskiego. Dla mnie więc stan faktyczny, prawny jest jasny i nie budzi wątpliwości. Mamy artykuł 251 Kodeksu Wyborczego. Jest to procedura obsadzenia wygasłego mandatu. W paragrafie pierwszym czytamy: marszałek Sejmu zawiadamia na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu w przypadku. I tutaj jest śmierci posła, upływu termina do wniesienia odwołania od postanowienia i 3 nieuwzględnienia odwołania od postanowienia marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu nie uwzględnił odwołania pana byłego posła Mariusza Kamińskiego. W związku z powyższym ja w oparciu o te informacje, które otrzymałem z Państwowej Komisji Wyborczej, wystąpię najpewniej w dniu jutrzejszym z pismem do pani Moniki Pawłowskiej z informacją czy z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim. No i tyle chyba tej zasadniczej informacji odnośnie tej korespondencji z Państwową Komisją Wyborczą. Ja cieszę się, że ona wreszcie zakończyła się konkluzją, że wreszcie mamy w tej sprawie krok naprzód, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby Sejm pracował w jak najbardziej możliwie pełnym składzie, w takim składzie, który pozwala, żeby rzeczywiście te okręgi wyborcze, z których pochodzą parlamentarzyści, były reprezentowane, ich mieszkańcy byli reprezentowani w polskim parlamencie i z taką sytuacją, mam nadzieję, będziemy mieli do czynienia. Ja nie pamiętam, ile czasu ma ta osoba na odpowiedź, 7 czy 14 dni? 7 dni. Więc po 7 dniach będziemy mieli odpowiedź. Jeżeli będzie pozytywna, to będziemy dalej procedować. Jeżeli będzie negatywna, to będziemy wysyłać korespondencję do kolejnej osoby z listy przekazanej przez Państwową Komisję Wyborczą, tak żeby wszystko było zgodnie z prawem i nie budziło żadnych wątpliwości. Słyszałem, że mają Państwo pytania. Państwa liczna obecność tutaj świadczy, że tak, nie tylko o kwestie związane z Państwową Komisją Wyborczą, ale też o wczorajsze wydarzenia. Chciałbym wierzyć, że i o pracę Sejmu. Nie wiem, czy ta moja wiara jest w jakikolwiek sposób uzasadniona, ale przekonajmy się więc i posłuchajmy Państwa pytań.
Bardzo proszę, pan redaktor Radia Nowy Świat.
Dzień dobry, panie marszałku. Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. Ja bardzo uważnie słuchałem tego, co pan wczoraj mówił, że wszyscy chyba jesteśmy już trochę zmęczeni sprawą panów Wąsika i Kamińskiego. Wczoraj na naszej anterze profesor Safian także mówił, że dajmy już panom spokój i zajmijmy się sprawami ważnymi i tym, czym prace Sejmu się powinny zajmować. Pamiętam i teraz przechodzę już do rzeczy, o co chcę zapytać. Czas kampanii wyborczej, kiedy pan mówił, że sprawa wiatraków i odnawialnych źródeł energii jest krytycznie ważna dla Polski. W listopadzie zaliczyliście w tej sprawie pewien falstart i pan tutaj, stojąc w tym miejscu na początku grudnia, mówił o tym, że no, szybko wróci nowa ustawa o wiatrakach do Sejmu. Wczoraj pani minister Henning-Kloska mówiła, że to jest koniec kwartału, przełom marca i kwietnia, kiedy w ogóle ustawa się pokaże. Czyli zanim konsultacje, zanim tutaj prace parlamentarne, to jest wiele miesięcy. No to jak się mają zapewnienia z kampanii wyborczej, że to krytycznie ważna sprawa KPO i tak dalej, zdrowie Polaków, do tych wielu miesięcy, które są teraz?
Kiedy słuchałem pana pytania, trudno mi było oprzeć się takiemu wrażeniu, że doskonale pana rozumiem, bo ja sam noszę w sobie tę niecierpliwość. 8 lat czekaliśmy na to, żeby w takich kwestiach, jak choćby energia odnawialna, dostęp do niej, prawa prosumentów, coś się wreszcie zaczęło dziać. Informacja dla pana, pewnie pan to wie, ale nie dość tego powtarzać, że rząd w Polsce działa od 2 miesięcy. Ja jestem marszałkiem Sejmu od niecałych 3.
Ustawy miały być gotowe, mieliście je w teczkach.
Tak, natomiast mówiliśmy też i mówiliśmy to bardzo uczciwie, że po tych 8 latach nie wiemy, co zastaniemy w szufladach, nie wiemy, co zastaniemy w szafach. Po tych 8 latach nie wiemy, jaki będziemy mieli, i o tym też mówiliśmy jasno, jaki będziemy mieli bilans otwarcia. Jeżeli chcemy pójść dalej, to ja naprawdę chciałbym móc zrealizować wszystkie nasze obietnice w ciągu 2 miesięcy, natomiast pragmatyzm polityczny każe mi jednak powiedzieć, że to może być niemożliwe, że czasem do pewnych procesów potrzeba 6 miesięcy, do niektórych będzie potrzeba roku, a do niektórych być może 2 lat. Może być pan pewien, że jeżeli chodzi o kwestie związane z zieloną energią, przepraszam, my również, jako Polska 2050, niebawem będziemy kłaść na stole nasze konkretne propozycje dotyczące choćby rozwiązań prosumenckich, bo uważamy, że to jest teraz ten moment, w którym wszystkie siły tworzące koalicję 15 października muszą to, co najlepszego mają z siebie dać, żeby uwspólnić to w tym procesie, który mam nadzieję w tym Sejmie znajdzie swój szczęśliwy finał. Czy uda się naprawić system prosumencki w 5 roku? Chciałbym w to wierzyć. Czy uda się uwolnić energię z polskiego wiatru w ciągu roku, powiedzmy? Bardzo chcę w to wierzyć, że to się da zrobić i wszystko zrobimy, żeby to się dało zrobić. Natomiast co znaczy natychmiast? Co znaczy tak szybko, jak się da? W takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, a to wie pan, to raz będzie oznaczało 2 tygodnie, bo są takie rzeczy, które można zrobić w 2 tygodnie, a są takie rzeczy, które trzeba zrobić w 2-3 miesiące albo 5 roku, bo trzeba spiąć ze sobą kilka procesów. Po pierwsze, refleksje po tym audycie otwarcia, jak daleko jesteśmy zapóźnieni, które rzeczy zostały zrobione, co było tylko propagandą, co jest prawdą. Dialog z Europą, która w znacznej mierze zapewnia nam dzisiaj przez różne programy finansowanie akurat tego sektora zielonej energii. Oczywiście nie tylko, ale to jest krytycznie ważne. A później orkiestracja tych wszystkich czynników i doprowadzenie do tego, żeby nigdy więcej nie było w tej sprawie żadnych falstartów. Jeżeli nie będzie zielonej energii, w tym energii z polskiego wiatru, to z całą pewnością nie będzie bezpieczeństwa Polski i my jesteśmy tego naprawdę świadomi. Dajcie nam proszę jeszcze trochę czasu, żeby to zostało zrobione tak, jak powinno być zrobione. Nie jestem w stanie dzisiaj, bo też nie siedzę w ministerstwie, powiedzieć panu, czy będzie to miesiąc, czy będzie to kwartał, czy będziemy potrzebowali do tego celu na przykład 5 roku czy roku. Ja chcę, żeby to było raz, a dobrze zrobione dobrze po tych 8 latach, przez które na to czekaliśmy.
Jednym z punktów umowy koalicyjnej jest naprawa sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Słyszeliśmy, że na tym posiedzeniu Sejmu miały pojawić się jakieś uchwały, one się nie pojawiły, podobno przez jakieś napięcia w koalicji, tak przynajmniej pisały niektóre media. Co dalej z tą sprawą,
panie? Pan wierzy mediom.
Zdarza mi się. Co dalej z tą sprawą, panie marszałku? Będą uchwały, ale jeżeli nie, to jakie propozycje legislacyjne i kiedy?
Rozmawiamy z panem ministrem Bodnarem stale, obecny tutaj dyrektor Zakroczymski, ale też i w różnych innych formatach. Praca trwa i nie jest sztuką położyć rozwiązanie, o które później wszyscy będą się kłócili i spierali, tylko jak już wychodzić z rozwiązaniem, to mieć takie, co do którego będzie można szybko wypracować porozumienie. My, ja, Polska 2050, stoimy na stanowisku, że jeżeli rzeczywiście Sejm miałby stawiać diagnozę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to powinien też jednocześnie położyć na stole receptę. Jaką receptę? W moim odczuciu, jeżeli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i projekt zmiany konstytucji. Ten projekt, który dzisiaj jest dyskutowany, negocjowany, on jest bardzo uczciwą polityczną propozycją. On na przykład sugeruje, o czym państwo wiecie, bo ja też czasem media czytam, więc dowiaduję się różnych rzeczy bardzo ciekawych, że jest w nim między innymi propozycja, żeby sędziowie Trybunału powoływani byli przez Sejm większością 3/5. To jest ręka wyciągnięta w stronę opozycji. To jest ręka wyciągnięta w stronę prezydenta Rzeczpospolitej. To jest poważna propozycja, która mówi, nie chcemy upartyjniać, zamykać, grabić pod siebie, tylko zróbmy reset i zróbmy to razem. Tak, żeby się ludzie czuli bezpieczni z tym rozwiązaniem. Wiem, że niektórzy spośród nas w koalicji 15 października, to nie my, bo my mamy inne zdanie, obawiają się w ogóle uruchamiania tematu zmiany konstytucji. Ja uważam, że taką ofertę należy położyć i jeszcze projekty zmiany ustaw. Po pierwsze po to, żeby dać szansę dobrym rozwiązaniom, a jeżeli się okaże, że to niemożliwe, to przynajmniej móc powiedzieć sprawdzam. Tym, którzy głośno wołają o tym, że ma miejsce zamach stanu i chęć wysadzenia Trybunału Konstytucyjnego, a gdy przyjdzie ktoś z najlepszą wolą, chcąc go naprawić i proponując ten proces, żebyśmy go zrobili razem, będzie musiał się w tej sprawie jasno opowiedzieć. Ja uważam, że te uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego powinny być maksymalnie precyzyjne. To nie jest miejsce na jakąś specjalnie rozbudowaną publicystykę polityczną. To powinno być maksymalnie precyzyjne. Objawy choroby, która toczy ten Trybunał, a toczy, powinny zostać precyzyjnie wymienione i wylistowane w tej uchwale, a następnie powinniśmy położyć to wraz z pakietem tych ustawowych i konstytucyjnych rozwiązań. Wierzę, że będziemy z tym gotowi szybko. Chcieliśmy, czy minister Bodnar tak myślał, że może ten proces polityczny też zajmie trochę krócej i będziemy gotowi na to posiedzenie Sejmu, może będziemy gotowi na następne posiedzenie Sejmu. Pewnie nie zdążą nas do tego czasu zdelegalizować, panie Pawłowicz z panią Przyłębską, choć może się w tej sprawie mylę, ale będziemy oczywiście w przerwach od planowania mordów politycznych, bo to dzisiaj głównie przecież nas zajmuje, będziemy uważnie śledzić ich poczynania. To jest jakaś, wiecie państwo, alternatywna rzeczywistość, w której mam wrażenie od specjalnie kilku dni funkcjonujemy. Stąd pozwalam sobie na tego rodzaju komentarze, bo słyszeliście państwo dzisiaj wszyscy, że zostaliśmy jako koalicja oskarżeni przez pana prezesa Kaczyńskiego, że idziemy w stronę zabójstw politycznych. Myślę, że nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci ze swojej długiej, kosmicznej podróży, którą z taką pasją odbywa.
To ja już dziękuję, panie redaktorze. Na koniec, ostatnie pytanie.
Nie. Panie
stanowisko
redaktorze.
Polski 2050...
A może by mnie pan zaprosił kiedyś na normalną rozmowę do radia? Po prostu, po ludzku, żebyśmy usiedli.
A przyjmie pan zaproszenie?
Na co się pan w
ogóle zastanawia? No to jesteśmy umówieni, super.
Dziękuję. Dziękuję panie bardzo. Redaktorze i poproszę... Tak, mamy jeszcze chwilę czasu.
Piotr Rabik, Fakt. Panie marszałku, dwa krótkie pytania. W piątek na mównicy sejmowej pojawi się Robert Bąkiewicz jako sprawozdawca obywatelskiego projektu ustawy. Czy mównica sejmowa jest miejscem dla osoby prawomocnie skazanej? I drugie pytanie, jak zamierza pan rozwiązać konflikt w strukturach pana partii w okręgu opolskim? Dziękuję.
Odpowiadam na drugie pytanie. Tak, zamierzamy rozwiązać problem w okręgu opolskim. Jak rozmawiamy o tym, bo wszystkie osoby, które są wymieniane przy okazji tej sprawy bardzo wysoko cenię. To są po prostu świetni ludzie, z których znam od lat i z którymi dobrze mi się pracuje. Żałuję, że to się rozegrało tak na ostro, ale też już na tyle mam doświadczenia w polityce, że wiem, że czasami coś się rozgrywa na ostro, żeby później móc jednak uzyskać zgodę w trochę innej formule. Głęboko wierzę, że tutaj, ponieważ znamy się od lat i pracujemy razem od lat w tym szeroko rozumianym projekcie Polski 2050, jeszcze w stowarzyszeniu, później w partii, więc nie jesteśmy sobie obcymi ludźmi i z pewnością znajdziemy rozwiązanie. W tej chwili już nad tym pracujemy. Żałuję, że to poszło o krok za daleko, zanim my jako centrala, też ja, zostaliśmy włączeni w proces rozmowy. Czasami tak jest, wiecie, to jest praca w ludziach. Ludzie czasami mają krótki ląd, czasami mają trudne momenty, ale nie dzieje się nic, co napawałoby mnie jakimś strasznym niepokojem o los naszej formacji. Po prostu ludzie, a więc różne zdania, ale poradzimy sobie z tym na pewno. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o rzecz pierwszą, to poważna sprawa. To poważna sprawa, dlatego że mój stosunek do działalności publicznej pana Bąkiewicza jest jednoznacznie krytyczny. Do jego wypowiedzi, do postaw, które zajmował, nie mam co do tego wątpliwości. I kilkakrotnie, to prawda, zastanawiałem się, co zrobić z tym fantem, z którym tutaj mamy do czynienia. Niemniej ustawa o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej, ustawodawczej przez obywateli, nie pozostawia mi tu absolutnie żadnego pola manewru. Projekty obywatelskie, które zostały wniesione w poprzedniej kadencji Sejmu, a nie zostały przez niego rozpatrzone, muszą, i to jest moja odpowiedzialność, ktoś by mógł mnie za to naprawdę pociągnąć do odpowiedzialności przed prokuratorem za złamanie ustawy, muszą być przeczytane w Sejmie następnej kadencji do kwietnia. Więc my to robimy w lutym, w ciągu takiego dnia obywatelskiego, kiedy tych projektów jest wiele, bo chcemy wszystkie już mieć przeczytane na Sejmie. Nie wykluczam, że zostaną złożone wnioski o odrzucenie niektórych z tych projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Natomiast marszałek Sejmu, jeżeli zostało przyniesionych 100 tysięcy podpisów, zostały zweryfikowane, ustawa nie pozostawia mu żadnej możliwości ingerowania w proces, bo tak ustawodawca zdecydował. Przyszło 100 tysięcy obywateli, chcieli jakiejś regulacji, wyznaczyli swojego przedstawiciela. Musimy to przeczytać na Sejmie. Natomiast jaki będzie dalszy los tej legislacji, okaże się już w piątek, a jeżeli takie wnioski zostaną zgłoszone, a jutro nie będzie głosowań, to pewnie wygłosujemy je na początku następnego posiedzenia Sejmu. Jeżeli pyta mnie pan o to, czy mam komfort z tą sytuacją, nie mam komfortu z tą sytuacją, natomiast jestem ściśle zobowiązany przez przepisy ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Jeszcze mamy dosłownie 9 minut.
Dzień dobry, panie marszałku, Filip Kowalewski. Fakty
to krótkie pytania. 17 pytań i 4 odpowiedzi.
Oczywiście. Dzień dobry, panie marszałku, Filip Kowalewski. Fakty TVN. Ja mam pytanie o dzisiejsze słowa prezesa Kaczyńskiego. Jakiś dłuższy komentarz z pana strony się doczekamy, czy nie?
Ale mówi pan o której wypowiedzi?
Zacytuję. Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się spodziewać nawet zabójstw politycznych. Dłuższa reakcja. Bo
chyba był już komentarz, panie redaktorze.
To krótki. Czy...
Ja się od pół dnia zastanawiam, jak to skomentować. I czy iść bardziej w stronę tego, jak straszną szkodę te słowa robią dzisiaj Polsce, bo one idą w świat. I one pokazują nasz kraj, w którym toczy się normalny, demokratyczny proces zmiany władzy i zmiany odpowiedzialności, jako miejsce, w którym trwa zamach stanu, w którym planowane są zabójstwa polityczne, w którym dzieją się rzeczy, które oglądamy być może w jakichś upadłych państwach, w różnych miejscach świata, ale na Boga nie w Polsce. Czy pan prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę, jaki prezent takimi słowami robi rosyjskiej propagandzie? Przecież jego słowa będą dzisiaj we wszystkich rosyjskich dziennikach. Oto kraj, Polska, wspierający Ukrainę, naszego, mówią Rosjanie, przeciwnika, i zobaczcie, co w nim się dzieje. Morderstwa polityczne, zamach stanu. Czy on rozumie proces, w którym uczestniczy? To jest moje pytanie do pana prezesa. Że bije dzisiaj w bębenek rosyjskiej propagandy. Czy pan prezes zdaje sobie sprawę, co robi każdą taką, powiem to wprost, idiotyczną wypowiedzią, inwestycją, które mogłyby napłynąć do naszego kraju i stworzyć nowe miejsca pracy, ale nie stworzą, bo jakie pieniądze przyjdą do kraju, gdzie jest zamach stanu i morderstwa polityczne? Pan prezes myśli, że robi nam krzywdę, mówiąc takie rzeczy. ale prawda jest taka, że robi ją Polkom i Polakom, że robi ją nam wszystkim, którzy chcemy w tym kraju normalnie pracować, żyć, rozwijać się. I to jest moja pierwsza linia komentowania tego. Ale później pomyślałem sobie, czy raczej tak po ludzku nie powinienem zacząć myśleć o kolejnych występach pana prezesa Kaczyńskiego po prostu ze współczuciem. I mówię to sine ira et studio, mówię to bez żadnego podtekstu. To jest bardzo smutne patrzeć na kogoś, kto tak dramatycznie nie umie przegrywać. Kto tak strasznie nie ma pomysłu na to, jaki następny krok wykonać. No i jedyne, co przychodzi mu do głowy, to używać pojęć opisujących świat, którego nie ma. Czasami mają do mnie żal koledzy i koleżanki, że dlaczego ty dopuszczasz, że Kaczyński wychodzi na mównicę. Tak, niech Polacy zobaczą i usłyszą, co mówi ten, w kim pokładali nadzieję w znacznej mierze przez 8 lat. Niech usłyszą to na żywo. Co myśli o kraju, który my widzimy za oknami i on widzi za oknami. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.
Chciałem pana jeszcze zapytać o politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mówią wprost, że nie dotrzymaliście obietnicy jako koalicja 13 października w sprawie pana prezesa Glapińskiego.
13 grudnia.
Przepraszam, 13
grudnia. 15 października, bo to można wybrać.
Ja wybieram 13 października. I chciałem pana zapytać o...
Czyli 14 pan wybrał. Pan.
13. I chciałem zapytać
o... 15.
O prezesa Glapińskiego, bo jako koalicja zapowiadaliście Trybunał Stanu wobec pana prezesa, a nadal nie ma
ja
takiego
nie.
wniosku. No ale jest pan w koalicji. No,
no wiem, no ale... Wie
więc
pan,
pytam myśmy, pana, jakie jest pana...
Też, myśmy też w kampanii wyborczej zapowiadali różne rzeczy, wiele wspólnych i podpisaliśmy protokoły zbieżności. Natomiast ja mówiłem, że trzeba się będzie poważnie zastanowić, czy jest materiał, bo może jest, do postawienia pana Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Natomiast ja jestem pragmatykiem politycznym i może w polityce jestem od niedawna. Trybunałem Stanu to się tutaj w kraju wszyscy straszą od 30 lat. I ta strzelba wystrzeliła chyba raz czy dwa, o ile dobrze pamiętam. Więc nie jest naprawdę moim sposobem uprawiania polityki, że wyjdę teraz i będę krzyczał Trybunał Stanu, a państwo będą ziewać po raz kolejny i mówić tak, tak, słyszeliśmy już tę historię, dajcie coś nowego. Jak się chce komuś robić Trybunał Stanu, to się przychodzi z podpisanym wnioskiem. I tam jest odpowiednia liczba posłów, która powinna się pod takim wnioskiem podpisać. I wtedy taka dyskusja staje się zasadna. A więc wybaczy pan, ale na razie nie mam poczucia, że akurat w tym aspekcie nie zrealizowaliśmy jeszcze naszej wyborczej obietnicy.
Chciałem bardzo proszę już, nie, panie redaktorze, były dwa pytania, nie, trzymajmy się pewnych
zasad. Pana się nie ośmielam
prosić,
żebyście zaprosili do faktów, bo macie inny format, ale z panem... Przepraszam?
CPK.
CPK.
Tak.
Jakie jest stanowisko?
Tak, trzeciej drogi.
Racjonalne, pragmatyczne. To znaczy my wiemy, że przede wszystkim ludzie powinni móc dzisiaj dojechać koleją do swojego miejsca pracy, do lekarza, do domu. Być może potrzebujemy tego wielkiego hubu i być może potrzebujemy też prowadzących do niego kolei wysokich prędkości. Natomiast to jest w tej chwili przedmiotem audytu, sprawdzenia, zobaczenia, czy w ogóle ten pomysł ma sens, czy on się broni. A przede wszystkim, jeżeli miałby być realizowany, bo to nie jest przesądzone, jeżeli miałby być realizowany, to jak sprawić, żeby nie był realizowany w taki sposób, który w tak bezczelny sposób niszczy ludziom życie, dobytki, perspektywę, jak było to robione do tej pory. Słyszeliście dzisiaj, o czym opowiadał w czasie wystąpienia swojego pan minister Lasek. Jakie miliony złotych pompowane były na propagandę CPK, które jeszcze nie istnieje. Na reklamy, w których mówiono, jak fajnie z pieskiem polecieć sobie z CPK, które jeszcze nie istnieje, ale żeby o tym powiedzieć, trzeba było wydać miliony złotych. To jest kolejna opowieść, to co zrobiono z tą być może słuszną ideą, bo o tym powinni wypowiadać się fachowcy, jak zrobiono kolejną dojną krowę i miejsce wyprowadzania pieniędzy dla wujków, szwagrów, ich firm, firemek i jeszcze innych rzeczy. Samą ideą zajmuje się w tej chwili nasz rząd, i myślę, że możecie być państwo spokojni, że zostanie tu podjęta pragmatyczna decyzja. Jeżeli Polska potrzebuje CPK, to CPK będzie. Natomiast jeżeli okaże się, że CPK potrzebowało Prawo i Sprawiedliwość tylko i wyłącznie, a nie Polska, to nie ma sensu tego projektu kontynuować.
Agata Adamek, TVN24. Panie marszałku, dwa krótkie pytania. Jedno jest takie, czy...
Wszyscy tak mówicie, że krótkie, a później jest tak, jak z moimi odpowiedziami.
No właśnie. No. Chciałam to powiedzieć.
To krótkie, pytanie,
krótkie odpowiedzi. Panie marszałku, bo pytania są proste i jednoznaczne. Czy pan zostawia na boku sprawę mandatu i obsadzania mandatu po Macieju Wąsiku na teraz? w tej sytuacji prawnej?
Sytuacja, jaka jest dziś, oczywiście jest jasna. To znaczy ja podjąłem decyzję w sprawie pana posła Kamińskiego, natomiast w sprawie pana byłego posła Wąsika oczekuję wciąż na uzasadnienie orzeczenia Izby Pracy. Termin mija w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że ono dotrze. I po analizie prawnej, którą dokumentu, który dostaniemy, będziemy podejmować decyzję, czy występować do Państwowej Komisji Wyborczej również w tej sprawie.
Ale Izba Pracy chyba nie zajmowała się sprawą pana Wąsika.
Tak, ale Izba Pracy może w swoim orzeczeniu odnieść się, podobnie zresztą jak odnosiła się Izba Pracy w sprawie pana posła Kamińskiego w pierwszym punkcie tego orzeczenia, do sytuacji, która miała miejsce z procedowaniem dokumentów pana Wąsika. Zobaczymy, co będzie tam napisane i w zależności od tego, co będzie tam napisane, będę podejmował dalsze decyzje. Możliwości są dwie. Pierwsza możliwość jest taka, że w korespondencji z Państwową Komisją Wyborczą zwrócę się o wskazanie kandydatów do obsadzenia tego mandatu, a możliwość druga jest taka, że mandat pozostanie nieobsadzony. Taka możliwość też jest dzisiaj na stole. Nie ma wątpliwości co do tego, że pan Wąsik posłem nie jest. Natomiast czy ktoś po nim będzie posłem, zobaczymy, jak skończy się ten proces w Sądzie Najwyższym i naprawdę głęboko teraz prawnie zamawiamy kolejne ekspertyzy, mamy kolejne narady, analizujemy ten proces, żeby być tutaj w pełni zgodnymi z prawem po tym, co stało się w Sądzie Najwyższym, bo przypomnę Państwu, że zostały złożone dokumenty do tej samej izby, a jeden sędzia przyjechał wcześniej niż wszyscy inni, wziął dokumenty i sobie zaniósł do drugiej izby. Taki tam porządek w tych izbach panuje.
A co pan odpisał prezydentowi, bo dzisiaj prezydencka minister mówiła, że zwrócił się prezydent do pana z pytaniem, dlaczego akurat taki klucz i taki parytet zastosowano, jeżeli chodzi o wybór nowej Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent ma zastrzeżenia co do tego parytetu.
A to dzisiaj coś napisał pan prezydent?
Nie. Pani minister mówiła, że pan prezydent do pana napisał w tej sprawie. No i co pan mu odpisał? Jak pan reaguje na takie pytania?
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył pan minister Cichocki, pani minister Ignaczak-Bandych, gdzie wytłumaczyliśmy, pan dyrektor też uczestniczył? Pan dyrektor też uczestniczył, gdzie wytłumaczyliśmy precyzyjnie, z jakie przesłanki stały za taką, a nie inną decyzją prezydium Sejmu w sprawie tego parytetu, o który pani pyta. Jedną z podstawowych przesłanek jest ta, że jeżeli jest mało miejsc do obsadzenia w ramach takiego wyboru, to dotyczy też komisji śledczej, to dotyczy takich właśnie na przykład sytuacji, gdzie masz 7 miejsc albo jest ich po prostu mało, ustalenie parytetu, który jest 1:1 proporcjonalnie oddaje to wszystko, co się dzisiaj w Polsce dzieje w Sejmie, jest niezwykle trudne. Tak, żeby uchwycić i proporcjonalność, i reprezentatywność jednocześnie. A więc i w przypadku komisji śledczych, i w przypadku, nie wiem, innych gremiów, tak jak konstytuowaliśmy delegacje na przykład zagraniczne Sejmu do różnych miejsc. I jeżeli chodzi o miejsca w Państwowej Komisji Wyborczej, prezydium Sejmu na koniec musiało wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć jakąś decyzję. Bo nie mogliśmy już być dłużej bez decyzji. Taką decyzję podjęło w głębokim przekonaniu, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie. I to przedstawiliśmy panu prezydentowi, pokazując też, jaka jest ścieżka prawna w Sejmie, a ona nie jest uznaniowa, bo to jest wyliczanie parytetu przez Kancelarię Sejmu, później dyskusja na prezydium, decyzje, które podejmuje prezydium, to jest w protokołach prezydium tak samo, możecie państwo zobaczyć. I rozumiem, że ta odpowiedź została przyjęta do wiadomości. Dzisiaj czekamy na ruch ze strony pana prezydenta, czyli powołanie nowej Państwowej Komisji Wyborczej. Czekamy cierpliwie. Wymieniliśmy już w tej sprawie korespondencję i mamy nadzieję, że to szybko nastąpi. Czy pan dyrektor Zakroczymski coś w sprawie tego chciałby dodać? Nie.
Dobrze. Czy prezydent działa politycznie w tej sprawie? Jeszcze raz? Czy to jest działanie polityczne prezydenta?
Nie, to już jest trzecie pytanie. Ja bym bardzo prosiła.
Oczywiście, że tak. To jest działanie polityczne. Prezydent jest politykiem i wszystkie działania, które podejmuje, są z natury polityczne, więc oczywiście też w tym działaniu upatruję kalkulacji politycznej. Mogę ją podzielać, mogę się z nią zgadzać lub nie. Natomiast no, taką mamy pracę, ja i on, że wszystko, co robimy, jest w pewnym sensie polityką.
Wczoraj się nie udało Telewizji Republika, więc dzisiaj króciutko pytanie, jakby się udało.
Mam dwa pierwsze, panie marszałku. Czasie, ale... Michał Jelonek, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie marszałku. Ja dopytam o kwestię CPK, bo pani minister Joanna Mucha, ja zacytuję, powiedziała w ten sposób: budowa portu w Baranowie w czasie kryzysu klimatycznego, gdzie ten ruch lotniczy na pewno będzie coraz mniejszy, a nie coraz większy, jest po prostu bez sensu. Więc moje pytanie, czy państwo konsultują przekaz we własnym obozie politycznym, bo pan powiedział wcześniej nieco inaczej w kwestii CPK.
Jest pewna zasadnicza różnica pomiędzy czasami Prawa i Sprawiedliwości, gdzie każdy musiał mówić to, co mu powiedziano, że ma mówić, a czasami koalicji 15 października, gdzie każdy może mówić to, co myśli. Ja tęsknię za światem, w którym każdy może mówić to, co myśli, a nie za światem, w którym traktuje się polityków, posłów jak maszynkę do głosowania i maszynkę do mięsa, która nie ma własnego mózgu, pomyślunku i nie ma żadnej refleksji.
No to chodzi o jasne
stanowisko. Tak, oczywiście,
stanowisko.
Ale ja bardzo jasno i wyraźnie panu powiedziałem. To jest teraz w procesie analizy w rządzie, który współtworzymy. Są poglądy takie jak te, które pan przedstawił. Ja sam w kampanii byłem niezwykle krytyczny co do tej inicjatywy, ale słyszę też głosy, które mówią, słuchajcie, jeżeli po bilansie otwarcia uda się oddzielić tę paranoję, która narosła jak nowotworowa narośl na idei CPK, to Bizancjum, tę propagandę, te absurdy, te łamane ludzkie losy, to może się okazać, że ta idea jest do uratowania w takiej czy innej formie, w takiej czy innej perspektywie. Jeżeli pan mnie pyta jako polityka, to ja panu odpowiadam, że ja chcę zrobić tak, żeby działało i było dobrze dla ludzi. Jesteśmy teraz w procesie analizy i rozmowy, dlatego że minister Lasek dopiero otworzył szafy, patrzy, co z nich się mu wytacza i wypada. I dzisiaj nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, w jakiej formule ta inwestycja będzie realizowana, w jakim tempie i od jakiego momentu. Natomiast chcę też jasno powiedzieć, że nie ma żadnej decyzji, że zostaje wyrzucona do kosza i że realizowana nie będzie. Natomiast jeżeli mają być wydawane potężne pieniądze nadal z naszej kieszeni na coś, co może zacznie działać zaraz przed latami 30. i też w tak turbulentnym świecie, to wybaczy pan, ale dla mnie nawet jeszcze jeden miesiąc namysłu albo jeszcze dwa miesiące dyskusji nie są niczym złym. Jeżeli ten projekt ma wypaść i ma nam służyć na pokolenia, to czasami trzeba miesiąc albo dwa dłużej nad nim popracować. Nie ma decyzji, ja o takiej nie słyszałem, o zwijaniu CPK i inwestycji CPK i nie ma też decyzji, że będziemy radośnie kontynuować wszystkie pomysły pana ministra Chorały.
Bardzo
to drugie pytanie
niestety
jeszcze w kontekście...
Niestety już musimy kończyć, jesteśmy po czasie.
Ale ja z największej sympatii do pana i on wczoraj musiałem
mu odmówić. Prawo pana marszałka, bardzo proszę.
Mieliśmy cztery pytania ze strony faktów. Ten Sejm miał być otwarty dla dziennikarzy. Chciałem zadać drugie pytanie.
No ale fakty miały cztery pytania. Je pan może zadać.
Bardzo się cieszę, bo pani tutaj mówiła, że już nie możemy
nie, ale
tego
ja
nie
zadać.
Dobrze, to do meritum.
Panie, w oczy, zgodziłem się.
To, żeby skrócić ten czas. Panie marszałku, to moje drugie pytanie w kontekście pana odpowiedzi na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Pan wskazywał, że na tym korzysta Władimir Putin, mówiąc, zobaczcie, co się dzieje w Polsce. To czy pan się nie obawia, że tak naprawdę wy dajecie paliwo Władimirowi Putinowi, który powie, zobaczcie, co się dzieje. Polska wspiera Ukrainę, a co mamy w Polsce?
Dokładnie
zamach
tak.
na media publiczne, zamach na prokuraturę, pozaprawne działanie więźniowie polityczni w Polsce.
Więźniowie polityczni, tortury, bo o tych pan nie wspomniał.
Cieszę się, że pan pamięta,
tak,
panie marszałku.
Dzieją się rzeczy absolutnie skandaliczne. Kłopot jest tylko w tym, że widzi Jarosław Kaczyński i grono tych, którzy go wspierają. Polacy jakoś, wie pan, w wielu tych sprawach mają radykalnie odmienny pogląd i to taki wyrażany w 66-70 czasem procentach w sondażach. Ja rozumiem, że są jakieś granice, znaczy inaczej, rozumiem, że jest jakiś interes polityczny w próbie zbudowania narracji, ale jak pan, no bo trzeba wokół czegoś narrację koncentrować, ale jeżeli pan mi chce teraz powiedzieć, że próba naprawy mediów publicznych jest tym samym, jeżeli chodzi o obrazki, które idą w świat, z tym, co się wczoraj działo pod Sejmem i co dalibóg nie jest moją zasługą ani moją winą i co będzie przez nas teraz pieczołowicie analizowane pod kątem naruszenia prawa i porządku, to niech mi pan powie, na czym bardziej skorzysta propaganda Putina. Na panu Macierewiczu, który próbuje na Mariusza wejść do Sejmu, albo tak jak to dzisiaj widzieliśmy na jednym filmiku, wejść do Sejmu Mariuszem, tak naprawdę używając byłego pana posła Kamińskiego w charakterze taranu, którym dość sprawnie manipulując próbuje przeć na funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Pan uważa, że to jest poważny wizerunek Rzeczpospolitej, którą budują dzisiaj przedstawiciele opozycji, bo ja mam w tej sprawie zgoła odmienne zdanie.
Nie, no ja jeżeli pytam przyjdzie... o pozaprawne działania związane chociażby z mediami publicznymi czy prokuraturą, pani marszałek.
Ale drogi panie, pana pytaniu jest ocena i polityczna teza. Jeżeli pytałby mnie pan jako dziennikarz, pewnie zapytałby mnie, jak ja to oceniam. Natomiast jeżeli konstatuje pan, że działania są pozaprawne, że doszło do zamachu stanu albo że mamy do czynienia z takimi symptomami, to mówi pan dokładnie to, co dzisiaj słyszę od Mariusza
Błaszczaka. To jest opinia zastępców prokuratora generalnego. Mówi o prokuraturze
mam w takim razie...
i opinia konstytucjonalistów, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy.
Którego, przepraszam?
profesora Piotrowskiego.
Tak, to zapraszam do mnie. Ja mam opinię bardzo licznych konstytucjonalistów, którzy niestety zostawiają w samotności pana profesora Piotrowskiego, na którego tak państwo lubicie się powoływać. Ja rozumiem, że prawnicy mogą mieć różne zdania, natomiast od dziennikarzy, jak również od funkcjonariuszy publicznych, oczekiwałbym tego, że nie powielają wprost tego, co ja słyszę, siedząc na sali sejmowej z ust polityków choćby Prawa i Sprawiedliwości, ale też innych partii, bo na inną formę relacji tu się umawiamy. W Polsce nie mamy do czynienia z działaniami pozaprawnymi, jeżeli pan o to pyta, działaniami rządu w obszarze ani prokuratury, ani mediów publicznych, a także nie ma żadnego zamachu stanu, ani nikt nie torturuje więźniów politycznych. Trzeba naprawdę, proszę mi pozwolić na koniec powiedzieć to jasno, trzeba nie mieć zwykłej ludzkiej przyzwoitości, żeby w sytuacji, w której Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu, nazywać panów Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi. To tyle z mojej strony.
Bardzo dziękujemy.
Jedno pytanie można? Panie marszałku, Maciej Zobobę, krótkie pytanie w Polsce.pl, jedno króciutkie.
Tak.
Kiedy pan się pozbył tych wątpliwości dotyczących pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Bo miał pan pewne wątpliwości, organizował pan okrągły stół, konsultacje. Nie.
10 stycznia 2024 roku, kiedy Sąd Najwyższy wydał swoje postanowienie w tej sprawie. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu sprawy pana Mariusza Kamińskiego. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu pana Macieja Wąsika. Są wątpliwości co do dalszej procedury obsadzania mandatu po nim i dopóki tu nie będę miał pewności, żadnych działań ostrożnościowo podejmował nie będę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.